15 tysięcy kibiców obejrzało w sobotę pasjonującą, fascynującą i trzymającą w napięciu do samego końca rundę eliminacji indywidualnych Mistrzostw Świata Grand Prix Polski na torze we Wrocławiu. No właściwie w każdym wyścigu działo się bardzo dużo, ścigania było naprawdę sporo. Wielu kibiców, ale także dziennikarzy podkreślało jedno, to najlepsza runda nie tylko w tym sezonie, ale chyba w ostatnich latach, bo ładunek emocjonalny nieprawdopodobny. No i to ściganie, ten tor, który pozwalał właściwie od pierwszego wyścigu dosłownie na wszystko. Jazda po dużej czy przy krawężniku działo się bardzo, bardzo dużo. No i w głównych rolach między innymi nasi lubuscy zawodnicy. Bartosz Zmarzlik ze Stali Gorzów wygrał w wielkim stylu, w wielkim finale, wygrywając z Martinem Waculikiem i Leonem Madsenem. Martin Waculik na co dzień Falubas Zielona Góra. Trzymaliśmy kciuki także za Patrykiem Dudkiem, żużlowiec Falubazu, na siódmym miejscu. Najpierw Bartosz Zmarzlik, który długo, długo rozdawał autografy, cieszył się tym zwycięstwem, które pozwoliło mu wskoczyć na lidera w klasyfikacji generalnej. Jak to wszystko wyglądało z jego perspektywy i jak budował swoją szybkość i pozycję w tej rundzie Grand Prix Polski? Posłuchajmy naszego bohatera.
Ty dzisiaj dużo szukałeś, jeśli chodzi o ustawienia sprzętu, bo ja wiem, że to jest cała legenda, co się w parkingu działo, ale jakbyś tak mógł trochę tej kuchni odsłonić, czy ta szybkość była od początku, czy dopiero na finał, czy na półfinał, bo kibiców to interesuje też.
No zdecydowanie najlepiej się czułem w biegu półfinałowym. W finale też, ale nie aż tak jak w półfinale, bo w półfinale od pierwszego momentu do przez cztery okrążenia motocykl mi tak kleił, że aż jechałem i mówię, no kurczę, w końcu to jest to i to jest to, czego szukałem przez całe zawody. W finale już troszeczkę, oczywiście, następny bieg, też fajnie, że miałem drugi półfinał i finał, bo miałem bardzo blisko, ale nic nie ruszaliśmy, no bo po dobrym półfinale, no weź coś rusz, no ciężko, nie? I nic nie ruszyliśmy i ciuteńkę jeszcze było dalej za mocno. Znowu się przesuszyło.
A to dobrze, że tak lali, bo dzisiaj te zawody dla kibiców, dla dziennikarzy były takie, że palce lizać. W każdym wyścigu coś się działo, a dla was, dla żużlowców?
I dla nas.
Też.
Pierwszy chyba odkąd jeżdżę, naprawdę takie zawody ciekawe, że też i to też trudne dla nas, bo nawet jak się jechało pierwszym, no to patrząc na drugi łuk, no gdzie tu jechać, krawężnik, płot, wejście wąskie, szerokie wyjście i człowiek wariował. I to też od tego wszystkiego, jak daleko motocykl pociągnął, jak daleko motor pociągnął, można było iść po płocie. Jak już był wykręcony na prostej, było trzeba jednak tej szukać przyczepności gazem i po krawężniku, bo szybkości by nie było po dużej i by mi minęli przeciwnicy po małej. Mega tor, mega atmosfera, mega Grand Prix.
Jeden bieg był taki, że z ostatniej pozycji na pierwszą przeszedłeś. Pamiętasz ten moment? W ogóle to się zamyka oczy i się jedzie? Czy
miałem
było takie akcje?
Parę takich momentów miałem dzisiaj, bo jak zjeżdżałem po biegu, to do brata mówię, ty, jak to tam było? Bo ja już nie pamiętałem, bo tak szybko to się wszystko zmieniało i takie szybkie decyzje było trzeba podejmować, że po prostu no, potem trzeba na świeżo to przeanalizować. Ja z chęcią obejrzę dzisiejsze Grand Prix. To wszystkie biegi, bo naprawdę nawet jak oglądałem nie swoje biegi, tylko innych, no to tyle tor, że normalnie ręce się same składały do sklaskania.
No jesteś liderem razem z Madsenem Sejfudinowym.
Tak?
Tak. Fajna rzecz i w ogóle no, dobrze, że to jest czołówka, że pierwsze miejsce, że wreszcie ty nie gonisz, tylko ciebie będą gonić.
To tego nie widziałem, ale no fajnie, no co mam kłamać, że nie fajnie, no fajnie, nie? Po to pracuję i jeżdżę i ścigam, nie chcę zdobywać dużo punktów, żeby to ten, ale to nic nie oznacza, jeszcze przed nami jest mnóstwo rund i mnóstwo pracy i to proszę nie piszcie jakiś głupot tam, że będę jechał, Leo, dobrze, niedobrze, no dajcie jeździć i pracować przy tym wszystkim w spokoju. Proszę,
wybór,
naprawdę.
Wybór pól startowych był taki oczywisty, brałeś zdecydowanie to czwarte.
Pan,
bo to...
pan to zawsze o te pola. Widziałam, jak mam motocykl doregulowany i pierwsze pole było moim zdaniem najlepsze, sam metr, no ale znowu ostre wejście i twarde, a po dłużej można było dużo ścieżek, tak jak w finale. Wsiadłem do krawężnika, wyprzedziłem. W półfinale pojechałem po balonie i to tak więcej dróg, ale to też musi motocykl do tego doregulowany, bo jakby był za mocny, to bym je skantował i już bym jechał ze z tyłu.
Tak jak wspomniałeś, takie Grand Prix wy lubicie też, kibice uwielbiają więcej chyba takich torów, nie? Tak przygotowanych.
Ja szczerze nie pamiętam takiego Grand Prix, nawet jak za dzieciaka oglądałem, to były mianki, ale tyle, no tu co od pierwszego biegu się naprawdę dużo działo i ja mówię, ja nawet pierwszy bieg oglądam i mówię, ja co tu się będzie dzisiaj działo, nie? No bo zawodnicy wychodzili na pierwsze pozycje, nagle jechali czwarci jechali pierwsi i w środku się zmieniali, no... No fajne.
Twój idol Tomek Golo 95 i 99, to tak troszeczkę przypomniałeś te czasy. Inny żużel, ale
był,
ścigany.
To był rok, w którym się urodziłeś, nie? Tak 95, nie?
Nie uwierzycie, ale dzisiaj właśnie o 11 z nim tym gadałem, bo on mówi do mnie, ty zrób tak jak ta, ja tam w 99. Mówię, dobra, panie Tomku, ale nie będę się tak odbił od płotu, pojadę normalnie. No bo tak, no bo to ta akcja była, co się od płotu odbił. Tak, i on mówi, no kurczę, tam było ostre wejście, ale tak nie rób, bo teraz są dmuchane i może ci tam nie wydać. Ja mówię, no panie Tomku, no nie będę próbował, będę próbował inaczej. Mówi, to tak zrób, a mówi, a w 95 też było dobrze. Ja mówię, no a panie Tomku, ja się w tym 95 urodziłem, a on mówi, no to niezła historia.
No rzeczywiście, aż się nie chcę wierzyć, że przecież Bartosz Zmartlik to jest rocznik 95 i właśnie w tym roku rozpoczęła się rywalizacja żużlowców nie podczas jednodniowych finałów, a w cyklu Grand Prix Tomasz Golob właśnie we Wrocławiu. W wielkim finale, pamiętacie Państwo, kogo pokonał? Hansa Nielsena i Brytyjczyków, Chrisa Lewisa i Marka Lorama. Bartosz Zmartlik dopiero przychodził na świat, a teraz po 24 latach we Wrocławiu wygrywa i to w imponującym stylu. No, niech powtórzy sukces Tomasza Goloba i sięgnie, kto wie, czy nie w tym roku po tytuł Mistrza Świata, chociaż oczywiście droga do tego jeszcze jest daleka. Martin Waculik to kolejny z naszych bohaterów. Słowak reprezentujący Falubas Zielona Góra tak po cichu awansował do półfinału i do wielkiego finału. No a w tym finale miał ochotę na to, żeby zwyciężyć, ale jak mówi, znów na przeszkodzie stanął niesamowicie szybki Bartosz Zmartlik.
Drugie miejsce, zadowolony czy z lekkim niedosytem, bo pewnie chciało się wygrać, jak się jest w wielkim finale, tak?
Lekki niedosyt jest, bo wiadomo, jak jest w finale, to zawsze chce się wygrać. Kolejny raz drugie miejsce, kolejny raz Bartek nie przydziel. No cóż, no, pogratulować mu, bo naprawdę był w końcówce mega szybki i najlepiej rozgryzł ten tor i te ścieżki, także mu należą się brawa i ja jestem zadowolony z tego, że dużo punktów ponownie nie uzbierałem do tabeli i się wydaje, że to jest jakby najważniejsze.
Aczkolwiek ty też byłeś bardzo szybki, można powiedzieć, bo może nie byłeś tutaj w tym czubie, aczkolwiek widać było, że budowałeś swoją pozycję, odczytywałeś ten tor. W ogóle jak ten tor oceniasz? Bo dzisiaj podobno świetne ściganie, tak?
Bardzo fajny tor, naprawdę tyle mianek już dawno nie pamiętam, żeby było i też z kolei kibicom chcę podziękować, bo pełny stadion to jest coś niesamowitego, to dla każdego sportowca jest przyjemne i wtedy to się jakby widzi, że ludzie doceniają to, co robimy i przychodzą na dobry żużel i dzisiaj dostały ten dobry żużel, także myślę, że wydaje, że wszyscy mogą być zadowoleni.
Jak wczoraj rozmawialiśmy w Grudziądzu, to ty mówisz, że jak jest presja, to na ciebie to nie działa. W wielkim finale Grand Prix jakakolwiek presja była, patrzyłeś kto po lewej, kto po prawej?
Nie, ja po prostu mam czy final Grand Prix, czy 15 bieg w lidze, jestem najwięcej spokojny z całego spotkania, po prostu tętno mam może pod 50, nie wiem jak to jest możliwe, ale po prostu tak jest i może to jest dobre.
Dwa punkty straty do trójki liderów, tak w klasyfikacji generalnej twoja pozycja wygląda, dobra pozycja chyba do ataku, tak, bo co to są dwa punkty?
Dobra pozycja, no, ale nie patrzę na punkty, patrzę na to, żeby dobrze jechać, żeby po prostu pokazywać piękny żużel i na punkty będę patrzeć po ostatnim biegu w Toruniu i potem sobie policzymy.
Przyznasz, że fajne jest tegoroczne Grand Prix, bo jest kilku zawodników, którzy walczą o Mistrzostwo Świata, w ogóle no wszystko jest możliwe chyba, tak?
Tak, no kurde, jest naprawdę, jest świetnie i no powiedzcie, no sami jesteście kibicami też żużla, no to ja też jestem kibicem żużla, ale też jestem zawodnikiem i też mi się to podoba, no naprawdę to jest to.
A na takich torach ostatnio jeździłeś, kiedy no mijanki były właściwie w każdym wyścigu i duża i mała chodziła właściwie od pierwszego wyścigu, no nie wiem, nam się to podobało, a żużlowcom chyba też, tak?
Też się to podoba, ale to się podoba żużlowcom, którzy mają dobre spasowane motory. Jakbym dzisiaj miał zły wynik i nie miałbym spasowanego motoru, to bym powiedział, że tak, podoba mi się, ale jestem zły, tak? Ale ja na szczęście miałem jakby okej, dopasowany motor i dlatego mi się to podobało.
Zmarzlik pierwszy, Madsen na trzecim miejscu, Waculik na drugim. Tak wyglądało podium tegorocznej rywalizacji we Wrocławiu podczas Grand Prix Polski. No a my teraz z Patrykiem Dudkiem rozmawiać będziemy. Zaczął od dwójki, później 2-0 w koszmarnym stylu zawodnika Falubazu Zielona Góra. Zmienił motocykl i dwie trójki i imponująca forma. Kibice mówili, no w takiej dyspozycji Dudek może powalczyć nawet o finał. Miał 8 punktów, ale no, nie miał powodu, aby się cieszyć z tego, co przyniósł mu los, jeśli chodzi o wybór pól w półfinale, bo zostało mu trzecie pole startowe z tego trzeciego, najgorszego jak się okazało pola. Nie wydostał się Dudek, przegrał walkę na pierwszym łuku na łokcie, nomen omen ze swoim klubowym kolegą Martinem Waculikiem. Później go podniosło po wyjściu z pierwszego łuku i już nie było szans na to, aby odrobić straty. Niedosyt i to bardzo duży, bo po tych pierwszych trzech wyścigach później było dobrze, a nawet bardzo dobrze i Dudek miał ochotę na to, aby powalczyć o wielki finał.
Mam wrażenie, że smutny, a nawet bardzo smutny, a może inaczej, trochę z takim niedosytem po Grand Prix Polski, bo można powiedzieć, najpierw było piekło, później było niebo, a później chyba czegoś brakowało, ale dobrze, ja się nie wymądrzam, to proszę ciebie opinię.
Trudne zawody, szkoda, w sumie tak jak w pytaniu było źle, było dobrze, a do finału w sumie zabrakło 2 metrów, żeby założyć całą stawkę. Jednak no, ten numer wydaje mi się trochę, numer 1 był trudny, ponieważ po pierwszym serii, po drugiej było więcej wody nalane. Gdzieś z tego drugiego, trzeciego pola, które też by były trudne, nie udało się dobrze wyjść spod taśmy, to się jechało raczej z tyłu i nic nie można było zrobić po trasie. Później tej wody było mniej, akurat miałem też czwarte i pierwsze pole i było widać po moich akcjach, że szeroka zaczyna chodzić od razu po równaniu, więc no tor się dużo zmieniał. My dużo też szukaliśmy w przełożeniach, no i tak naprawdę po tych dwóch ostatnich trójkach była, no była prędkość i była już chęć, że tak powiem, wjechania do finału. I wszystko dobrze się zanosiło, tylko mówię, już byłem na dwóch zawodnikach, na krawężniku, jednak Martina gdzieś tam pociągnęło, stuknęliśmy się i już nie było tej przyczepności po szerokiej akurat w tej gdzieś tam fazie biegu, bo to też jechaliśmy po równaniu, no i było ciężko minąć później cokolwiek, więc... Szkoda, bo fajnie te zawody mogły się zakończyć, mogło parę punktów wpaść do klasyfikacji, jednak jedziemy dalej.
Ja się zastanawiam, na ile ten tor się zmieniał, a na ile wy kombinowaliście w ustawieniach, bo jak było 2-0-0, to miałem wrażenie, że może to się skończyć nawet bardzo źle, powiem ci szczerze, a później te dwie trójki, szałpał i ten półfinał, gdzie no, gdyby to inaczej się wszystko rozegrało, to byłby finał, podejrzewam. Co się działo w parkingu i czy wy tutaj też dużo zmienialiście, czy to tak jak ty sugerujesz, ten tor się raczej zmieniał?
Tak, dużo zmienialiśmy, bo no strasznie trochę inaczej się motory zachowywały, na przykład wczoraj w Grudziądzu, a dzisiaj te same i było trzeba w tych zębatkach trochę przerzucać i na motorach, jechaliśmy na pierwsze dwa biegi na jednym motocyklu, później kolejne trzy na drugim motocyklu i tam też musieliśmy dużo pozmieniać, więc... No taki jest Grand Prix, że tutaj można powiedzieć rozlicza się zawodnika i kto szybciej znajdzie lepsze przełożenia, to jeździ z przodu i my dopiero trafiliśmy w tej ostatniej fazie zawodów i była wręcz powiem dobra faza, bo było, mówię, blisko, jednak no szkoda, że tego szybciej toru nie odczytaliśmy, może to też był problem spowodowany tym, że nie jechaliśmy wczoraj na treningu i mogłoby to inaczej wyglądać, ale co, to już jest za nami. Tydzień przede mną pracowity i jedziemy dalej.
Ja wiem, że ty nie liczysz tych punktów na bieżąco, ale ja policzyłem i teraz to ty nie gonisz. 6 punktów straty masz do Zmarzlika, Sajfudinowa i Madsena, a może to lepiej, że teraz Patryka Dudka nie ma na czele, że to teraz ty musisz gonić, a nie bronić. To ma jakieś znaczenie dla ciebie?
No, mniej medialnego szumu może będzie przy mnie, przy moim nazwisku, jednak uciekam od tych medii i tak naprawdę w niczym mi to nie przeszkadza. Dalej robimy swoje bez stresu i przygotowujemy się, mówię, za 2 tygodnie mamy Grand Prix Molili. Mamy czas, żeby coś pozmieniać i może akurat się uda dopasować do Szwecji.
Niepocieszony Patryk Dudek, 7. miejsce, 8 punktów, no ale tak to bywa. Dudek, jeżeli chce doszlusować do tej czołówki, no to za 2 tygodnie w szwedzkiej Molili musi na pewno zdobyć kilkanaście punktów. To jego tor, można powiedzieć, bo przecież na co dzień startuje w Dakarnie Molila. W klasyfikacji generalnej, tak jak wspominaliśmy, trio Bartosz Zmarzlik, Leo Madsen i Emil Sajfudinow po 61 punktów. 2 punkty mniej ma Martin Waculik, a 6 oczek straty do trójki liderów. Patryk Dudek, rywalizacja o tytuł indywidualnego mistrza świata w tym roku, przyznacie, naprawdę fascynująca. To jest magazyn sportowy Radia Zachód, 23 minuty po 21. My pozostajemy przy czarnym sporcie, ale zmieniamy temat, bo w sobotę Grand Prix Polski we Wrocławiu, a w niedzielę emocje związane ze Speedway Ekstraligą i duża niespodzianka, a powiedzmy wprost sensacja. Stal Gorzów wygrała z Unią Leszno, z mistrzem Polski, z obrońcą tytułu, z ekipą, która w tym sezonie jeszcze nie przegrała, 46-44. Nieprawdopodobny przebieg miało to spotkanie. Stal najpierw dobrze zaczęła, później środek meczu to dominacja Unii, która w pewnym momencie prowadziła dokładnie po 9 wyścigu różnicą 8 punktów, 31-23. Kto wtedy się spodziewał, że Stal jest jeszcze w stanie wyjść z takiej opresji? A jednak Krzysztof Kasprzak, Szymon Woźniak, Rafał Karczmasz to byli główni bohaterowie tej wczorajszej niezwykle walecznej Stali. No i w ostatnim wyścigu para Woźniak-Kasprzak wygrała 4-2 z Sajfudinowem i Kołodziejem, wygrywając cały mecz 46-44. Stal walczy o to, aby uniknąć meczów barażowych, no i te 2 punkty na pewno gorzowianom się bardzo mocno przydadzą. Mówiliśmy o tym, że Kasprzak i Woźniak, nie Bartosz Zmarzlik wyjątkowo, który zawalił 2 wyścigi i startował w 14 wyścigu. Z Bartkiem porozmawiamy za chwilę, natomiast teraz oddajmy głos tym najważniejszym, tym najlepszym. Najpierw Krzysztof Kasprzak, do którego są spore pretensje, jeśli chodzi o postawę w tym sezonie, bo Kasprzak wielokrotnie zawodził, ale wczoraj naprawdę pojechał fantastycznie, był szybki, był zmotywowany, widać było, że ma tę energię, ten power, 12 punktów plus 2 bonusy. Oto dajmy głos popularnemu KK-owi.
Jak Krzychu jest w formie, to Stal wygrywa.
Krzychu nie jest w formie, bo przez tydzień się nie nauczył jeździć. Jest to tylko dopasowanie motocykla i...
Faktycznie 11 silników przerzuciłeś, bo mówiłeś tak po treningu.
Tak, wczoraj 11. No, trzeba szukać, jak nie idzie po prostu. Jeżeli jesteś szybki, to masz formę i zabawa, a jak nie masz motora pod sobą, to jesteś słaby, nie masz formy i oduczyłeś jeździć.
Trzymaliście to ciśnienie, mimo że momentami przegrywaliście 8 punktami.
No po tych 8 punktach już nie było kolorowo. Później trener przyszedł do mnie, czy powiedział taktyczną, ja mówię, pewnie dawaj, trener. Założymy, coś tam zmienimy. Zmieniłem na ten bieg, start był gorzej i dowiozłem tylko tą jedynkę.
Ale cenno.
No, dowiozłem tą jedynkę ledwo i mówię, nie ma szybkości, więc szybko zmieniliśmy na ten nowy motor, bieg 12. Wygrałem z Emilem i powiedziałem, że jest szybkość, więc no cieszę się bardzo.
Z Unią Leszno wygrać biegi nominowane, a w ogóle zawody?
To tylko dzisiaj pokazało, jak Żużel jest, nie wiem jak już to ująć, nieprzewidywalny czy śmieszny, bo
nieobliczalny.
Dzisiaj wszyscy nam dawali 35 punktów, a wygraliśmy, więc to pokazuje, jak dzisiaj nic nie jest pewne.
Dzisiaj tłumaczycie, że to, co tam gdzieś mówiło się w niektórych mediach, że zła atmosfera była w klubie, że to nieprawda, że między wami cały czas relacje były dobre, ale mimo wszystko tej więcej pozytywnej energii będzie po takim meczu?
Na pewno kibice w nas uwierzą i reszta tutaj ekipy, która, jak ja to mówię, w złych chwilach wymiękła. Atmosfera jest, jak jest wynik, są punkty, a jak jest przegrane mecze i nie ma wyniku, to nie ma atmosfery, bo nie masz czego być atmosfery, więc tak jest już. Ja siedzę w tym 20 lat, więc nieraz te komentarze, niektórych co piszą i nigdy nie siedzieli na motocyklu, to śmieszne.
Wczoraj Krzysztof Kasprzak naprawdę znakomity, ale nie tylko on, bo do zwycięstwa Stal poprowadził Szymon Woźniak. 11 punktów, 3 indywidualne zwycięstwa. No i jeszcze przed tygodniem podczas derbów lubuskich Krzysztof Kasprzak i Szymon Woźniak naprawdę w dużym kryzysie sprzętowym i mentalnym wydawało się, bo nie mieli nic do powiedzenia, a wczoraj no liderzy pełną gębą. Wreszcie się udało, znalazłem to, czego szukałem, mówił po zawodach Szymon Woźniak.
Sekret Stali tkwi w tym, że jeżeli ktoś mówi, że Stal się podłamuje, to Stal się podłamuje w taki sposób, że po prostu jeszcze bardziej chce wygrywać. I tak jak to jakoś nie wiem, błędnie media okrzyknęły, że w Stali jest jakiś popłoch, niezadowolenie czy jakaś stagnacja, to ktoś to odebrał kompletnie w taki sposób jak trzeba. Jak Stal przegrywa, to my po prostu jesteśmy jeszcze bardziej zdeterminowani do ciężkiej pracy i jak najszybciej przy najbliższej okazji chcemy się zrehabilitować i to było dzisiaj widać, że my naprawdę, każdy z nas pojechał dzisiaj z zębem, nawet Fredrik Jakobsen, który debiutował w Ekstralidze, było widać u niego wielkiego harta ducha i tyle. No, byliśmy dzisiaj w parkingu jedną wielką rodziną, cały czas ciężko razem pracowaliśmy nad znalezieniem optymalnych ustawień i w tym najważniejszym momencie dzisiejszego wieczoru nam się to udało i dlatego to my zdobywamy cenne 2 punkty. Udało nam się wprowadzić jedną poprawkę do mojego sprzętu. Po ostatnich nieudanych meczach dużo rozmawiałem z mechanikami, Bartkiem, z Marzlikiem, jak po nitce do kłębka, kropka po kropce. Wydaje nam się, że udało nam się wyeliminować, no, nie chcę tego nazwać błędem, ale udało nam się po prostu wprowadzić jedną poprawkę, która dała odzwierciedlenie w dużo lepszej prędkości po trasie, czego mi w ostatnich meczach brakowało i bardzo mu za to dziękuję Bartkowi, bo Bartek robi wszystko, żeby pomóc mi, pomóc drużynie i bardzo mu za to dziękuję. Dziękuję mechanikom również. Dziękuję panu Rysiowi Kowalskiemu, którego silnika dzisiaj używałem. Długo czekałem, ale jak widać, fajnie, że tak szybko udało mi się tutaj dobrze dograć sprzęt i zrobić dobry wynik.
Dzisiaj w pewnym momencie przegrywaliście 8 punktami i to bardzo długo. Nie było popłochu, to jak mówiłeś, tylko spokojna, rzeczowa dyskusja. Co zrobić, żeby jechać tak jak na początku meczu szybko?
Gdyby do naszej drużyny wkradł się w tym momencie popłoch, to dostalibyśmy 16, także właśnie fajnie to wszystko zadziałało, że wiedzieliśmy, że to, co się stało na torze, to również było spowodowane jakimś tam może trochę nieszczęściem, jakimś tam złym poukładaniem pierwszego łuku i konsekwentnie dążyliśmy do znalezienia dobrych ustawień i kompletnie tutaj żaden popłoch się tutaj nie wkradł. Fajnie nam się pracowało. Rafał zrobił dzisiaj fajną robotę. Krzysiek również pojechał świetne zawody. Bartek zrobił swoje i ja też dorzuciłem to, czego bym od siebie oczekiwał, także no cóż, fajnie, że akurat w tym momencie, bo potrzebowaliśmy tego bardzo.
No jasne, że tak. Potrzebowała Stal zwycięstwa i to z przytupem i to właściwie w najlepszym momencie, bo na dobrą sprawę porażka mocno skomplikowałaby gorzowianom sytuację. Za tydzień przecież jadą do Lublina na mecz ze zmotywowanym motorem. No ale wczoraj wygrana 46-44. Wygrana, która bardzo cieszy kibiców na ziemi lubuskiej. Nie tylko Kasprzak, nie tylko Woźniak, bo swoją bardzo ważną cegiełkę dołożył także junior gorzowskiej Stali Rafał Karczmasz. Wczoraj 8 punktów i aż 3 bonusy. No bez jego punktów Stal nie wygrałaby tego meczu.
Motocykl znakomicie dzisiaj mnie niósł, no po pierwszym moim dzisiaj biegu tylko zmieniłem ustawienia i cały mecz jechałem na tym samym, więc rewelacyjnie się spisywał, ale szkoda, bo w ostatnim biegu, już ostatnie okrążenie, już coraz tracił moc i na mecie tylko puściłem gaz, to silnik, no że tak powiem, stanął, więc idzie do serwisu, bo na tę chwilę najlepszy silnik, no się zatarł.
A jak się czujesz po takim spotkaniu? W końcu, jakby nie było, pokonaliście niepokonaną w tym sezonie drużynę Fogo Unii Leszno.
No tak, no to jest dla nas bardzo niesamowite, żeby wygrać z Fogo Unią Leszno niepokonaną, więc to też nas buduje do kole, bo dwa są mecze i na pewno chcemy wypaść w nich jak najlepiej, żeby uniknąć baraży, więc myślę, że ten mecz nam dużo pomógł jeszcze tak wywalczyć wygraną w Lublinie i będziemy spać spokojnie.
Tobie też jak gdyby dało to wiary w swoje możliwości?
Dzisiaj zupełnie miałem bardzo dobry dzień, gdzieś tam stałem z łóżka, dobrze się czułem i byłem pełny energii. Jak stawałem na pierwszym polu, to już czułem się znakomicie, bo tu z pierwszego pola mi się bardzo dobrze startuje. Gdzieś tam pierwszy moment wyskoczę, dam pojechać moto dla motocykla, przyciąłem klawężnik i jest szansa wyjechać przed rywalami.
Rafał Karczmarz na plus. No i również to porównanie do lubuskich derbów, podczas których Karczmarz no, był słaby, wolny, a wczoraj naprawdę naenergetyzowany i przede wszystkim szybki i skuteczny. 8 punktów plus 3 bonusy. W tym wszystkim ktoś się pewnie może zastanawiać, gdzie jest Bartosz Zmarzlik. On zdobył 9 punktów, jak na Zmarzlika. To nie jest wynik, który powala na kolana, bo dawno nie pamiętam sytuacji, by Zmarzlik, zwłaszcza w swoim drugim, trzecim wyścigu, no, był tak bezbarwny. Poszedł w złą stronę, za chwilę o tym powie. Oczywiście nikt nie ma do najlepszego polskiego żużlowca pretensji, bo takie wpadki się zdarzają. Dobrze, że koledzy pojechali i że poczuli, że nawet jeżeli ich lider ma pewne problemy, to muszą wziąć odpowiedzialność na swoje barki. Wczoraj Zmarzlik z 9 punktami, oczywiście bez jego punktów, Stal też nie wygrałaby tego spotkania. W najważniejszym momencie się Bartek obudził. Posłuchajmy, co mówił po wczorajszym ligowym meczu.
Jedynie mogę przeprosić kibiców za drugi i trzeci bieg, bo słabo pojechałem strasznie i na pewno moja praca, że tak powiem, nie jest potrzebna, żeby takie robić punkty, ale jak widać zdarza się i tak i nie ma na to rady. Czasem po prostu tak jest i no i tyle, no nie ma wymówki. Byłem słabszy w tych biegach i przegrałem, ale najważniejsze, że wygrałem pierwszy, ostatni bieg. Wiemy, co zrobiliśmy źle, dosłownie. Miesiąc tu prawie nie jeździłem, ja non stop jeździłem naprawdę wszędzie po Europie, a tutaj nie, raz, że nie było kiedy. Ale to nie jest żadna wymówka oczywiście, tylko po prostu o to chodzi, żeby szybko łapać te ustawienia. I w miarę i tak na te czwarty, piąty bieg już, gdy się przesiadłem na inny motocykl, już było, no było widocznie dużo lepiej. Ale ten drugi motocykl też musiałam od nowa dostrajać, bo wyjechałam nim pod koniec zawodów i to tak naprawdę ciężko z wyprzedzeniem nadążyć za tym wszystkim.
Dzisiaj drużyna bardzo zmobilizowana. Chyba dobrze się jedzie w takim klimacie.
No świetnie, no wygraliśmy u siebie, bo powinniśmy i wygraliśmy, więc bardzo się cieszę. Gratulacje tu dla chłopaków i dla Leszna, bo też naprawdę mocny opór stawiła.
Myślisz, że ten mecz taki zaszczyt pozytywnej energii dla Was?
Nie myślę, tylko na pewno, no a na ile to zobaczymy.
Bartek, mówiło się do tej pory, że Bartek Zmarzlik i długo, długo nic. Dzisiaj ten zespół się uzupełniał. Skąd to się wziął? Z czego to wynikało? Co zostało zrobione w zespole?
No dzisiaj każdy zapunktował tak, jak powinien. No ja powinienem trochę więcej zrobić, ale i tak jakieś tam minimum zrobiłem. Znaleźli chłopacy w końcu wszystko, no i super się... aby tak dalej to działało.
To był Bartosz Zmarzlik, a my przypomnijmy, że Stal do tego spotkania przystąpiła osłabiona, bo ponownie Stanisław Chomski nie mógł skorzystać z usług Duńczyka Andersa Thompsona, który w dalszym ciągu odczuwa skutki upadku podczas turnieju SEC ponad tydzień temu w Toruniu, ta impreza. No i Thompson wciąż nie jest do dyspozycji trenera Chomskiego. No i awaryjnie ściągnięty, zakontraktowany jego rodak Duńczyk Frederik Jakobsen, dla którego był to pierwszy start w Ekstra Lidze. Duży znak zapytania, co ten Jakobsen zrobi, a tymczasem on zaprezentował się ofensywnie. Może punkty nie powalają, 3 oczka w 3 wyścigach, no ale zwłaszcza drugi jego start to naprawdę bardzo dobra postawa. Z tej mąki chyba będzie chleb. Zobaczymy, jakie decyzje w kontekście najbliższej przyszłości, ale myślę, że Jakobsena warto mieć w drużynie gorzowskiej. Posłuchajcie, co mówił w krótkiej rozmowie z nami.
No, I think it's really good, you know,
A sądzę, że było naprawdę nieźle. Dla mnie osobiście było to ważne, jak pojadę. Już w drugim wyścigu było dobrze, no ale miałem straszny start w swoim trzecim starcie, stąd później zostałem zmieniony. Ekstraliga nie jest jednak taka prosta, jak się wydawało. Tu naprawdę jest trudno o punkty w każdym wyścigu. Mam nadzieję, że będzie lepiej następnym razem. No a przyszłość, pytamy? No zobaczymy, co się wydarzy. Tego nikt nie wie, co będzie i czy w ogóle wystąpię. No a co sądzisz o kolegach z toru, o atmosferze? O, znałem kilku z nich wcześniej. No cóż, atmosfera w drużynie niesamowita. Podobnie jak ci zwariowani kibice. Było naprawdę super. Fredrik Jakobsen, nowy zawodnik w barwach Stali Gorzów. No, liczymy na tego zawodnika, zwłaszcza, że nie wiadomo, jak długo potrwa absencja innego z Duńczyków, Andersa Thomsena, ale ważne, że jest konkurencja, ważne, że trener Stanisław Chomski ma w kim wybierać przed dwoma ostatnimi meczami ekstraligowymi w Lublinie z Motorem. Przypomnijmy, już za tydzień ostatnie spotkanie u siebie z Włókniarzem Częstochowa. Teraz oddajmy głos rywalom, chyba zaskoczonym mimo wszystko, bo jednak Unia przyzwyczajona do wygranych, Unia nieprzyzwyczajona do porażki, a tymczasem, mimo że mieli plus 8, to ostatecznie pierwsza porażka. Emil Sajfudinow najpierw, Rosjanin, który startował w 15 wyścigu i rozmowa z nim.
Duża niespodzianka, żeby nie powiedzieć sensacja w tym dzisiejszym pojedynku. Po raz pierwszy w tym sezonie Unia Leszno została pokonana, nie udało się wygrać.
No zależy dla kogo sensacja, ale mi się wydaje, że każde spotkanie jest ciężkie i przegraliśmy, po prostu byliśmy dzisiaj słabsi i przegraliśmy niedużo punktów, ale mi się wydaje, że nie ma co, idziemy dalej.
Co zdecydowało o waszej porażce, bo przecież prowadziliście już 8 punktami i to jeszcze kilka wyścigów przed końcem. Wydawało się, że macie ten mecz pod kontrolą.
To dużo faktor, który no, może po prostu miejscowy szybciej dyrygowali, motory byli szybsze od nas, a my po prostu pogubiliśmy i to chyba była przyczyna tej porażki.
No właśnie, pogubili się. Nawet najlepsi mogą się pogubić, jeśli chodzi o ustawienia sprzętu. Tak było w przypadku Emila Sejfudinowa i chyba także Janusza Kołodzieja, który w ostatnim wyścigu przyjechał ostatni, mimo że wcześniej był piekielnie szybki. No ale pogubił się, podobnie jak w wielkim finale we Wrocławiu w sobotę, także na 4. miejscu w finale Kołodziej nie istniał i także wczoraj w 15. wyścigu. Czy tu jakieś podobieństwo jest? Nie wiadomo. W każdym razie Janusz Kołodziej teraz u nas o przyczynach porażki ze Stalą Gorzów.
Przypomnieliście sobie, jak smakuje porażka, bo do tej pory w tym sezonie no tego smaku nie poznaliście.
Lepiej byłoby kontynuować tą dobrą pasę, którą mieliśmy wcześniej. Dzisiaj się niestety nie udało. No, 2 punktami przegraliśmy, także minimalnie. No cóż, no, ja się czuję, wiadomo, trochę bardzo zły na siebie, bo generalnie byłem jakby główną przyczyną tego, że w ostatnim biegu nie przywiozłem punktów. No ale cóż, no, muszę wyciągnąć wnioski i jedziemy dalej.
No ale dlaczego tak siebie obwiniasz? W końcu na wynik pracuje cała drużyna i wynik nie jest efektem tylko jednego wyścigu, tylko 15.
No, ale jechałem ja w ostatnim biegu, więc...
Emil też jechał.
Ale przywiózł 2 punkty, a ja 0.
Ale chyba jesteś dość mocno zaskoczony tą porażką, jakby nie było z drużyną, która no, nie walczy nawet o play-offy w tym sezonie.
Co, no my się staraliśmy naprawdę, jak tylko mogliśmy. Gorzowianie dobrze zaczęli, później się pogubili, albo my żeśmy gdzieś tam odkryli dobre ustawienia dla naszych motocykli, a później znowu my się pogubiliśmy i nie potrafiliśmy takich punktów jakby nadrobić jak oni. No i kurczę, no gdzieś ja na pewno porobiłem mnóstwo błędów w końcówce i wyszło jak wyszło.
Może to dobrze, że Unia przegrała, bo w tym momencie już wiecie, że te złote medale jeszcze gdzieś tam są na horyzoncie, są blisko, ale jeszcze tych medali nie ma.
No, szczęście, nieszczęście, kto to wie, zobaczymy.
No, porobiło się, bo Unia Leszno, która przez fachowców jest wymieniana jako 100% faworyt do zdobycia złotego medalu Mistrzostw Polski, ma 3 punkty przewagi nad Spartą Wrocław. Sparta ma jeszcze szansę na to, aby być na pierwszej pozycji. W niedzielę powalczy w Zielonej Górze z Falubazem, w ostatniej kolejce z Unią Leszno i tu jest wszystko możliwe. No właśnie, Lubuszanie, jaka ich sytuacja? Falubas już pewny miejsca w play-off, nie wiadomo tylko z którego miejsca, z drugiego, z trzeciego albo z czwartego też to jest możliwe. Po wygranej w piątek w grudniu Gyeongju po niesamowitym meczu 46-44. No i właśnie Falubas u siebie ze Spartą Wrocław, a więc trzecia i druga drużyna w tabeli. Kto wie, czy te ekipy nie spotkają się w półfinale rozgrywek play-off. W niedzielę także Stal Gorzów kontra Motor Lublin w Lublinie, dalekim Lublinie. Gorzowian czeka bardzo trudne zadania, więc dwa bardzo ciekawe mecze z udziałem lubuskich drużyn w przedostatniej kolejce rundy zasadniczej już w najbliższą niedzielę. Oczywiście zapraszamy na relację do Radia Zachód. Radio Zachód. Tyle żużlu, a teraz o piłce nożnej, bo inauguracja trzeciej ligi piłkarskiej nastąpiła w miniony weekend. Mamy swojego rodzynka, lubuskiego przedstawiciela, to Lechia Zielona Góra, która no, powalczyła, ale przegrała na własnym boisku w sobotę z rekordem Bielsko-Biała 2-3. Bardzo szkoda tej porażki, mówili obserwatorzy, kibice, a było ich sporo jak na warunki zielonogórskie, bo ponad 500, no bo myślę, że jak nie zwycięstwo, to remis był do wyciągnięcia. Lechia objęła prowadzenie w 10 minucie za sprawą Wojciecha Okińczyca, ale dwie bramki zdobyte przez ekipę z Bielska Białej ustawiły chyba dalszy ciąg rywalizacji. No, Lechia wprawdzie wyrównała w 84 minucie, bramka Okińczyca ponownie z rzutu karnego. Wydawało się, że będzie sprawiedliwy remis 2-2, ale w 89 minucie niestety tracimy bramkę i inauguracja niezbyt szczęśliwa. Lechia przegrała 2-3. Wściekły był po meczu Andrzej Sawicki, trener zielonogórskiej Lechii, z którym rozmawiał Jacek Białogłowy.
Można było ugryźć chyba ten rekord dzisiaj, co?
No myślę, że chociaż na punkt. No boli to, że tak łatwo roztrwoniliśmy prowadzenie, bardzo szybko i tak naprawdę, muszę powiedzieć, no lekko kuriozalnie, no niestety. Po tych dwóch bramkach gdzieś zgaśliśmy mocno, ale gdzieś tam ta rzut karny, ta ręka, wróciliśmy niby do gry i było 5 minut. Nie uszanowaliśmy tego niestety, no. Proste zagranie, no dostaliśmy bramkę z kontry. No i trudno, no, szkoda, ale muszę powiedzieć, że no nie graliśmy swojej piłki mimo wszystko. Było okej, zaangażowanie. W pierwszej połowie jeszcze jestem z pierwszej połowy zadowolony, bo gdzieś tam piłkę rozgrywaliśmy od tyłu.
Była walka, było tak jak mówisz, ostro, twarde granie, tak?
Natomiast w drugiej połowie jak gdyby strzeliliśmy tą bramkę i mam wrażenie, że myśleliśmy, że dowieziemy, to nie chcieliśmy grać w tą piłkę. Nie było rozegrania naszego od tyłu, nie było gdzieś tam arytmii tej gry. Ten fragment na pewno będzie do analizy, ale myślę, że też miał gdzieś tam duży wpływ na to, jak to się skończyło, ale no, najbardziej wiadomo, no, że jeśli w 80 chyba 5 czy 6 trafiamy na 2-2 i czy tam w 86 dostajemy na 3-2. Gdzie chwilę wcześniej wyrównujemy, to boli, to po prostu boli.
A te gole strzelone przez rekord? No. 1-1, 2-1, stałe fragmenty gry.
No pamiętasz, out, out,
dokładnie.
Out. Dokładnie. I rzut karny, myślę, że Bartek Dziumański też tutaj nadgorliwie troszkę podszedł do tematu, bo to był ostry kąt, mógł go po prostu gonić, facet musiałby to strzelić, ale no Bartek też debiutuje dzisiaj na tym poziomie, być może gdzieś tam nerwy go poniosły, no ale to z outu, to była sytuacja z outu. Druga bramka, no to jak między tyczkami, gdzieś niefrasobliwość taka w kryciu. I to bardzo szybko, nie? No trzecia, no to
tak. Na słaby powrót wasz i goście, krzyżowa piłeczka.
Tak, miała być krzyżowa piłka do Stachurskiego. Sebastian niestety wybrał trochę inaczej. I tak naprawdę po przegraniu Wojtka głowy wyszli 5-3. No to jest... No to jest bolesne.
Chciałem cię poprosić o ocenę czterech nowych piłkarzy, bo miałeś czterech nowych piłkarzy, czyli tak, Łukasz Garguła, najpierw zmieniłeś go po pierwszej połowie.
No tak, no Łukasz trenuje 2 tygodnie z nami, 2,5 może, ma już swoje lata i po prostu też nie chcę, żeby jednym meczem gdzieś zastrzelić go fizycznie. I tak trzeba się z tym liczyć, że Łukasz na chwilę obecną może grać w takim wymiarze czasowym. Nie było jakiegoś tam szału, ale nie było też jakiejś tragedii, no. Gdzieś tam wiadomo, oczekujemy od Łukasza, żeby gdzieś tam szukał tych piłek otwierających, ale zagrał normalnie jak zespół.
Ten Dziubański właśnie, o którym mówiliśmy, poza tym błędem?
Poza tym błędem to myślę, że bardzo przyzwoicie, bardzo przyzwoicie.
Daniel Tomaszewski.
Daniel myślę, że zagrał generalnie na swoim poziomie. Daniel to jest określony typ zawodnika, gdzieś tam, jak ja go nazywam, typowy żołnierz i myślę, że no wiadomo, gdyby miał gdzieś tam więcej piłek do dośrodkowań, bo ma bardzo fajnie ułożoną nogę, to daje, ale za dużo ich też nie miał.
I jeszcze młodzieżowiec Budziński. Okej?
Okay? Myślę, że okej. Okay. Jeśli na swój wiek debiut pierwszy raz w seniorach, myślę, że chyba nawet więcej niż okej. Okay.
Andrzej Sawicki, trener zielonogórskiej Lechii, która na inaugurację rozgrywek trzecioligowych przegrała niestety u siebie z ekipą rekordu Bielsko-Biała 2-3. Już w drugiej kolejce wyjazd do Fotohigieny Gać, również trudny mecz, a w trzeciej kolejce Ślęza-Wrocław w Zielonej Górze, Ślęza, która aspiruje do awansu. Bardzo trudny początek podopiecznych Andrzeja Sawickiego. Oczywiście liczymy na to, że będą punkty w tej bardzo trudnej, powiedzmy sobie szczerze, trzeciej lidze, grupie Dolnośląsko-Lubuskiej. Teraz o koszykówce. Wspominaliśmy o dzisiejszym transferze w ekipie Stelmetu na IBC Zielona Góra. Joe Thomason to jest nowy koszykarz zielonogórskiej drużyny. Kontrakt z tym Amerykaninem został zawarty na jeden sezon. W poprzednich rozgrywkach, być może kibice basketu pamiętają o tym doskonale, Thomason grał i to z powodzeniem w starcie Lublin, teraz będzie zawodnikiem Stelmetu. O nowym zawodniku, ale także o innych ruchach transferowych mówi jeden z trenerów Stelmetu, Mariusz Niedbalski.
Podpisaliśmy wczoraj Joe Thomasona, zawodnika, który w ostatnim sezonie reprezentował barwy zespołu Startu Lublin. Bardzo dobry sezon w zespole Dawida Detka w koszykówce systemowej, defensywnej, co dla nas bardzo ważne, bo defensywa będzie bardzo ważnym elementem w bieżącym sezonie. 19,5 punktu na mecz, ponad 5 asyst na mecz, także zawodnik wszechstronny, typowy strzelec, ale te 5-2 asysty naprawdę świadczy o tym, że będzie mógł w wielu fragmentach bardzo ważnych pomagać także naszym rozgrywającym w konstruowaniu akcji w ważnych podaniach. Bardzo dobry obrońca również, tak. Wszechstronny zawodnik, bardzo dobry obrońca. Analizowaliśmy bardzo mocno jego defensywę. Bardzo podobała nam się jego aktywność w obronie, nie tylko na piłce, ale także w sytuacjach, gdzie znajdował się po stronie słabej, po stronie defensywy bez piłki. Zawodnik, który rozumie koszykówkę. Bardzo dobry sezon, jeszcze raz powtarzam, w zespole Startu Lublin, ale to jest zawodnik wciąż rozwojowy. My wiemy, mamy nadzieję taką, wiemy o tym, że jego przyjście do Stelmetu to jest bardzo ważny krok w jego karierze, że on będzie chciał zrobić kolejny milowy krok, tutaj może zrobić postęp i jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z tego, że tutaj podpisał i jesteśmy pewni, że będziemy mogli z niego wycisnąć jeszcze dużo więcej niż pokazał w Lublinie.
Trenerze, bo on jest super strzelcem, to jest taki, tak. Przepraszam, ani żeby go nie obrazić, to jest taki dzikus, kocham piłkę i nie, lubię sobie porzucać, poszaleć ja na tej zasadzie?
Grał na bardzo dobrych procentach, jeżeli przeanalizujemy jego procenty, to nie były słabe cyfry. Ja myślę, że Lublin to też nie był taki zespół dzikusów, tak, bo jednak trener Dedek preferuje koszykówkę ułożoną, jeszcze raz powtarzam, opartą na dobrej, agresywnej defensywie i jednak jest to koszykówka systemowa, tak. Thomason, przychodząc do Lublina, bardzo ładnie, powiedzmy, i szybko, i skutecznie wpisał się w tą strategię. Powtarzam jeszcze raz, jest to zawodnik też rozwojowy, młody rozwojowy, także takich zawodników głodnych koszykówki byśmy szukali i zawodników takich, którzy będą chcieli wciąż się rozwijać i tutaj jeszcze myślę, że powtarzam raz jeszcze, że będziemy mogli z niego bardzo dużo wycisnąć. Byliśmy zgodni, bo jesteśmy naprawdę, pracujemy zespołowo, bardzo zespołowo w sztabie, tak, jesteśmy w stałym kontakcie z trenerem Pawlakiem i tutaj co do Thomasona wszyscy byliśmy zgodni, że tego zawodnika trzeba podpisać, tak, wszyscy w 100% byliśmy zgodni. Po, prawda, dokładnej analizie decyzja zapadła bardzo szybko.
Chciałem zapytać o Filipa Matczaka, jaka jest dla niego przypisywana przez panów trenerów pozycja? Czy to ma być dwójka i w takim razie dwójkę zamknęliście poprzez Thomasona i Matczaka?
Odbyła się rozmowa trenera Tabaka, tutaj przyjechał podpisywać do Zielonej Góry z Filipem. Rozmowa przyjechała bardzo pozytywnie. Tutaj z kolei na pewno Filip, z tego co wiem, rozmawiałem z coachem, tak, defensywnie odpowiada trenerowi, tak. Defensywnie odpowiada trenerowi i pytanie tylko, czy Filipowi niejako odpowiadać będzie rola i minuty, które...
Tak zwanego zadaniowca, rozumiem.
Zadaniowca, tak. Czy przyjmie tą rolę. Druga rzecz, jest to tak młody zawodnik, że wszystko, co się wydarzy w przyszłym sezonie, powinien wywalczyć sobie na parkiecie.
Już nie taki młody.
Młody, wciąż młody i wciąż Filip jeszcze musi bardzo wiele pokazać w polskiej lidze, takie jest moje zdanie.
To był Mariusz Niedbalski, jeden z trenerów Stelmetu na IBC Zielona Góra w rozmowie z Jackiem Białogłowym. Jeszcze w tym tygodniu powinniśmy poznać się nazwisko kolejnego nowego zawodnika. Dziś pierwszy transfer Joe Thomason. Zobaczymy, czy będzie to gwiazda rozgrywek koszykarskich w Polsce. No już nie anonimowa postać, tak jak wspominaliśmy, bo reprezentował barwy chociażby Startu Lublin. Teraz zmieniamy temat. Ostatnie tygodnie były bez wątpienia najbardziej udanymi i zarazem najbardziej emocjonującymi w kajakarskiej karierze Julii Olszewskiej. 19-latka, która od tego sezonu reprezentuje AZS AWF Gorzów, w lipcu została młodzieżową mistrzynią Europy, a w miniony piątek młodzieżową mistrzynią świata. W obu przypadkach w olimpijskiej konkurencji K4 na dystansie 500 metrów. Z Julią Olszewską rozmawialiśmy dzień po zwycięskim wyścigu na młodzieżowych mistrzostwach świata w rumuńskiej Pitesti, a rozmawiał Filip Górecki.
Eliminacja poszła nam bardzo dobrze, prawie z przewagą o długości jednej całej łódki, więc liczyłyśmy na dobry wynik w finale. No i było dobrze. Było tak, jak zaplanowałyśmy. Powiedziałabym tak, że start mógłby być może troszeczkę lepszy, szybszy, ale mamy tak szybki finisz, że to jest, jakby to powiedzieć, przepis na sukces.
Przewaga, co też warto zwrócić uwagę, bo podium takie samo jak 3 tygodnie temu w Racicach. Tam chyba Węgierki trochę w innym składzie teraz przyjechały, ale przewaga nad Węgierkami i Rosjankami większa niż w Racicach, czyli wychodzi, że jeszcze byłyście w lepszej dyspozycji niż na Mistrzostwach Europy, tak?
Tak, no zawsze szykujemy formę tą właśnie szczytową na najważniejsze zawody, czyli Mistrzostwa Świata, no i tak wszystko poszło zgodnie z planem.
A dość krótki odstęp tych zawodów, nie przeszkodziło to tak, żeby zdobyć i tu, i tu?
Nie, nie przeszkodziło. Ja teraz płynęłam tylko w jednej konkurencji, właśnie w czwórce, więc mogłam się skupić bardziej na tym. Częściej też schodziłyśmy na treningi, na osadę. Więc no, był czas na doszlifowanie tego wszystkiego.
Trener Marek Zachara wspominał, że jak rozmawialiście, pytał, czy dociera ten tytuł, jestem mistrzynią świata?
Dzisiaj na pewno bardziej niż wczoraj. Wczoraj jeszcze wszystko było w takiej adrenalinie, że no ciężko było uwierzyć, ale dzisiaj już tak, dzisiaj już dociera.
I jakie jeszcze plany na ten sezon?
Mistrzostwa Polski Seniorów pod koniec sierpnia i wakacje.
Tak wspominałem o trenerze Zacharze, czy tak to zapytam, czym tu w ogóle AZS AWF Gorzów przekonał, żeby startować pod tymi barwami?
Ja myślę, że dużą rolę tam odegrało to, że mój brat 4 lata wcześniej poszedł tam na studia, no i tak taką wydeptaną ścieżką, powiedzmy, idę za nim. Myślę, że tutaj tylko właśnie brat mnie tak pociągnął za sobą.
No ale brat Robert chyba pozazdrości teraz takich sukcesów.
Jest dumny, jest zadowolony na pewno.
Julii Olszewskiej oczywiście gratulujemy tego sukcesu, no i liczymy na kolejne medale na mistrzowskich imprezach na arenie międzynarodowej. Rzecz jasna. Filip Górecki rozmawiał z 19-letnią zawodniczką AZS-u AWF-u Gorzów. Pozostaniemy przy dyscyplinach olimpijskich, chociaż tę dyscyplinę konkretnie zmienimy, bo na zakończenie mówić będziemy o siatkówce, już nie w wymiarze lubuskim. Jak pewnie Państwo się orientują, polskie siatkarki przegrały z Serbkami 1-3 w ostatnim meczu wrocławskiego turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk w Tokio. No jak się okazało, nie zdołały wywalczyć awansu. Ostatnią szansę będą miały w styczniu w turnieju kontynentalnym. W starciu z mistrzyniami świata Serbkami rozbudziły jednak nadzieje kibiców, wygrywając pierwszą partię. Później jednak to rywalki z Bałkanów były górą i zapewniły sobie miejsce w olimpijskim turnieju. No ale wciąż jeszcze są szanse na to, abyśmy polskie siatkarki zobaczyli podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Czy tak będzie? No jak wrocławski turniej kwalifikacyjny ocenia selekcjoner kadry Jacek Nawrocki? O tym w rozmowie z Rafałem Bałą.
Nie udało się sprawić niespodzianki i sensacji, chociaż pan mówił, że ten zespół stać jest na zrywy, gdzieś tam jakąś taką walkę i to jest na pewno godne podziwu. Natomiast czy stać już na zwycięstwo z mistrzyniami świata? Chyba jeszcze nie było.
Właśnie, to są mistrzynie świata i każdy najmniejszy błąd taktyczny, gdzieś tam techniczny, brak konsekwencji w tym, co robiliśmy przez całe spotkanie, od razu zostaje przez przeciwnika wykorzystany. Ktoś może powiedzieć, że Serbki były do ogrania. To był wynik determinacji naszych dziewczyn. Myślę, że znakomitego podejścia, zostawienia serca, ducha, zdrowia na boisku.
Na przykład 7 błędów w pierwszym secie Serbek, prawda?
No właśnie, ale to też bardzo często wymuszonych, bo myślę, że taktycznie zespół był bardzo dobrze ustawiony i nie tylko myślę zespołowo, ale też indywidualnie dziewczyny potrafiły wychodzić z trudnych sytuacji. Natomiast najmniejsze błędy takim przeciwnikiem jak Serbia, który myślę, że jest najlepszym na świecie i to nie tylko w kontekście tych mistrzostw świata, tylko gdzieś tam na jakiś najbliższy okres. To jest drużyna, myślę, bardzo trudna do osiągnięcia przez inne zespoły.
Kiedy patrzył pan, jak w pierwszym secie Busza gdzieś wyrzuca piłki w trybuny po przyjęciu, czy Boszkowicz atakuje metr czy dwa metry w aut, to gdzieś tam poczuł pan już tę nadzieję, że ta iskierka się zatliła, że jest szansa na kwalifikację?
Może nie patrzyłem tutaj przez pryzmat nadziei, kwalifikacji do igrzysk. Ja cały czas patrzę na ten zespół przez pryzmat naszej gry. Tak, ja jestem szczęśliwy, jeżeli obronimy piłkę, jeżeli skończymy na wysokiej piłce, jeżeli skończymy kontratak, jeżeli dobrze zareagujemy właśnie przeciwko takiej zawodniczce jak Boskowicz. Bardzo dobrze udało nam się Michajlowicz wyłączyć, ale Boskowicz na tyle jest klasą samą w sobie, że gdzieś tam tych sześć ostatnich piłek no nie udało nam się zatrzymać, a to są właśnie szczegóły, które decydują o zwycięstwie w takich spotkaniach.
Jeden cel, no nie udało się go zrealizować, przynajmniej na razie, bo w styczniu kolejny turniej kwalifikacyjny, a przed wami drugi. No pan nawet mówi, że chyba ważniejszy może w tym sezonie, bo Mistrzostwa Europy rozgrywane u siebie w Łodzi, jest szansa na medal, chociaż pan nie wywołuje tych medali, ale na pewno jest szansa na ogrywanie takich zespołów jak Serbia, może Rosja, może Holandia, Włochy.
No bardzo bym chciał ogrywać takie zespoły, natomiast mówię, stąpajmy spokojnie po ziemi, grajmy jak najlepiej. Te Mistrzostwa Europy traktujemy jako najważniejszą imprezę w tym sezonie. Staramy się do niej bardzo pieczołowicie przygotować. A cóż, a Igrzyska Olimpijskie, no tych miejsc tyle jest dla Europy, że żeby wejść do Igrzysk Olimpijskich, trzeba być wśród trzech najlepszych drużyn w Europie. Innego sposobu na to nie ma, bo jeżeli odliczymy Amerykę Południową, Północną, plus jeszcze te trzy tuzy Chiny, Brazylia i USA, plus gospodarz Japonia, to tak naprawdę dla Europy zostają 3-4 miejsca. Nie chcę komentować tutaj zasad przyznawania punktów w poszczególnych turniejach, w różnych edycjach zawodów. My po prostu o tym się dowiadujemy gdzieś tam po zawodach. Ja tylko wiem, że reprezentacja Polski na pewno drgnęła i poszła do przodu, bo to po prostu widać po grze.
Jacek Nawrocki, selekcjoner kadry polskich siatkarek w rozmowie z Rafałem Bałą. Tym razem się nie udało, ale w styczniu może się uda. To już będzie ostatnia szansa w turnieju kontynentalnym, aby awansować na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Magazyn sportowy Radia Zachód. Dziś to wszystko, wkrótce na zachod.pl. Całe dzisiejsze wydanie. Sport, pierwsze informacje jutro tuż po godzinie 6. Sport także na Facebooku Zachod Sport. Zapraszamy pięknie, Maciej Noskowicz. Kłaniam się, pozdrawiam kibiców lubuskiego sportu.